15 do 21. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwilka, a świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja go będę miłował i objawię mu siebie. Oto słowo Panieńskie. Proszę sióstr i braci, to dzisiejsze rozważanie chciałbym rozpocząć od przypomnienia fragmentu z pierwszego listu Piotra, 3 rozdział, wiersze od 15 do 18. Chrystus bowiem raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Tymi słowami apostoł Piotr zwraca się do wspólnoty uczniów Jezusa, którzy zostali duchowo osieroceni. Apostoł Paweł, który głosił Ewangelię zimniejszej, znajduje się w więzieniu. Piotr, który ma obowiązek umacniać braci w wierze, wysyła do nich list, aby dodać im ducha. I w tym słowie, którego dzisiejżeśmy wysłuchali, w tym słowie najpierw przypomina braciom, jaki był, my dzisiaj możemy powiedzieć, jaki jest cel śmierci Jezusa. Dlaczego Mesjasz Jezus musiał umrzeć? I zostaje udzielona odpowiedź, aby was do Boga przyprowadzić. Bożym celem, Bożym zamysłem dla śmierci Mesjasza było to, że potrzebny jest przewodnik, który poprowadzi człowieka. Ale potrzebna jest ta sytuacja, w której w człowieku dokona się pewna wewnętrzna zmiana, żeby człowiek był zdolny kroczyć drogą życia. Dlatego potrzebna była śmierć. I my słyszymy dzisiaj o tym, raz jeden umarł za grzechy. Jedna jedyna w tym momencie na Golgocie, ta jedna jedyna śmierć Mesjasza za grzechy, sprawiedliwego za niesprawiedliwych, aby wszyscy mogli byli zdolni iść do Boga. I teraz, kiedy my dzisiaj tego słowa słuchamy, kiedy my dzisiaj nad nim się pochylamy, to musimy sobie wpierw uświadomić, że tamte wydarzenia mają odniesienie czy wywierają skutki w naszym życiu. To jest jedna z podstawowych zasad duchowego życia, jeden z obowiązków. Pamiętaj. Pamiętaj o tym, co Bóg uczynił dla ciebie. Pamiętaj o tym, czego dokonał Jezus dla ciebie. To osobiste odniesienie. I teraz, skoro wiemy, dlaczego umarł, skoro wiemy, kim był, sprawiedliwy dla niesprawiedliwych, skoro wiemy, że zabity był w ciele, ale zmartwychwstał mocą Ducha Świętego, Piotr mówi, że rodzą się w związku z tym pewne obowiązki. Wierzący w Jezusa, czy wierzący uczniowie Jezusa, mają pewne obowiązki. I tutaj na samym początku usłyszeliśmy przynajmniej o takich trzech obowiązkach. Po pierwsze, Piotr mówi: Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego. Po drugie, bądźcie gotowi uzasadnić przed każdym nadzieję, którą macie. Trzecie, z łagodnością i bojaźnią zachowujcie czyste sumienie. Proszę sióstr i braci, trzy jakże konkretne wskazania. Co to znaczy? Rozbudujemy. Spróbujemy odkryć, co znaczy uznać w sercu Jezusa za świętego. Bo to jest pierwsze, takie bardzo konkretne. Pana Chrystusa uznajcie w waszych sercach za świętego. Pana Chrystusa, czyli Pana Mesjasza, tego, o którym żeśmy się dowiedzieli, że umarł za grzechy. Święty w całej tradycji biblijnej odnoszony był do Boga. W wizjach proroczych u Izajasza święty, 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 takimi słowami zwracają się cheruby i serafy do Boga Ojca w niebie. W 6 rozdziale Izajasza możecie tu zobaczyć. Uznać w sercu waszym za świętego Pana Chrystusa znaczy przyjąć, że On jest nie tylko świątobliwym nauczycielem, nie tylko, że jest dobrym człowiekiem czy wybitnym człowiekiem, ale że jest Bogiem. Uznać Bożą tożsamość Syna Bożego, Mesjasza Jezusa. Uznać w swoim sercu, że ten, który umarł, zmartwychwstał, to nie tylko prawdziwy człowiek, ale to także prawdziwy Bóg. Uznać tę wyjątkowość, jedyny w swoim rodzaju. Syn Boga żywego, który staje się człowiekiem i człowiek jest wezwany, żeby uznać Jego bóstwo. I jeżeli uważnie czytamy teksty Ewangelii, to zauważcie, że jednym z wątków, który się w Ewangeliach pojawia, z jednej strony to są twierdzenia Jezusa o tym, kim jest, że jest Bogiem, a z drugiej strony to są ciągłe nawoływania, żeby uwierzyć w Niego jako Boga. I On pokazuje swoje cuda, i On pokazuje, że ma przymioty, które są równe Bogu. Jaki jest szczyt tego wyznania? Pamiętacie, tydzień po niedzieli zmartwychwstania słowa Tomasza apostoła? Kochani, pamiętacie, kiedy chciał dotknąć ran Jezusa? I wtedy, kiedy Pan mu pokazał i powiedział: włóż palce, włóż rękę do boku, pamiętacie, jaka była jego wypowiedź? Pan mój i Bóg mój. I padł i oddał mu pokłon. To jest, moi drodzy, szczyt postawy. To jest szczyt wyznania. To jest uznać w sercu za świętego: Pan mój i Bóg mój. I to jest, proszę sióstr i braci, szczyt też naszego myślenia o Jezusie. Najbardziej poprawne, najbardziej biblijne myślenie o Jezusie. Pan mój i Bóg mój. I teraz zobaczcie, jeżeli mam taki obraz Jezusa w swojej głowie i w swoim sercu, jeżeli moje serce widzi w nim Pana mego i Boga mojego, to zupełnie inaczej zaczynam postrzegać słowa Jezusa. To zupełnie inaczej zaczynam rozważać te słowa Jezusa. One mają inny autorytet. Kochani, to już nie są słowa nauczyciela. To już nie są tylko słowa sprawiedliwego rabbiego. Ale to są słowa z góry. To są słowa takie same, jak te, które przez Mojżesza przyszły do Izraela. To są takie same słowa, mają taką samą moc, bo to są słowa Boga, Syna Bożego, podane człowiekowi. I teraz proszę zobaczyć, że zachowywanie czystego sumienia to znaczy kształtowanie swojego życia według tego, co Jezus powiedział. Większość z nas dzięki łasce Bożej nie popełniła wszystkich grzechów, o których mówią 10 Bożych przykazań. Jakby tak człowiek sobie na spokojnie policzył, kochani, no co, mordercami? No nie jesteśmy, no. Cudzołożnicy, rozpustnicy, no. No tak człowiek jakby zaczął sobie, no to nie zabiłem, nie kradnę, nie cudzołożę, w małżeństwie, no nie najgorzej. Matkę i ojca szanuję. W niedzielę do kościoła chodzę. Mówię o tym, żeby zobaczyć, że no, łatwo jest zachować czyste sumienie, jeśli przychodzi lampa mojżeszowa. Jeśli oświeca nasze życie tylko prawo Mojżesza. Naprawdę stosunkowo łatwo jest. Ale jeśli patrzymy i przyjmujemy, że słowa Jezusa Świętego, Boga prawdziwego, że te słowa mają taką samą moc, to jak jest z miłowaniem nieprzyjaciół? Jak jest błogosławcie tym, którzy was przeklinają? Kochani, tu nie robię publicznego rachunku sumienia. Boże, uchowaj. Tylko pokazuję każdej i każdemu z was i sobie, że jesteśmy zaproszeni do tego czystego sumienia z poziomu nauki Jezusa. I jeżeli my potrafimy powiedzieć, że Jezus w Duchu Świętym daje mi możliwość żyć według Jego nauki, to proszę zobaczyć, że wtedy jestem gotów uzasadnić, dlaczego taki jestem. To wtedy mogę uzasadniać, że ja wierzę, że dostanę nagrodę od Jezusa. Tak. Ja wierzę, że Jezus do nieba mnie doprowadzi. Tak. Dlaczego w to wierzę? Bo On dał obietnicę, bo On umarł za mnie, gdy byłem grzesznikiem. Bo On dał Ducha Świętego. I proszę zobaczyć, że to jedno uznać w sercu za świętego wprowadza mnie, to jedno wypełnienie tego polecenia przemienia mnie, kształtuje moje myślenie, kształtuje moje postrzeganie świata i tego, co na tym świecie jest. I teraz Zwróćcie uwagę na słowa Jezusa, które my dzisiaj żeśmy usłyszeli z tej Ewangelii Jana. Czy zwróciliście uwagę, że tam dominują obietnice? Przynajmniej 7. Ten tekst dzisiaj Ewangelii przynosi przynajmniej 7 obietnic. Będę prosił Ojca, a innego parakleta, Pocieszyciela Ducha Świętego da, aby był z wami na zawsze. 2. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Ja żyję, wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto mnie miłuje, będzie umiłowany przez Ojca, a również ja go będę miłował i objawię mu siebie. 7 obietnic przynajmniej. I teraz, kochani, jeżeli zdarzy nam się nieszczęście, prawdziwe nieszczęście, że zapomnimy te słowa, albo że nie przyjmiemy ich do swojego serca, to zobaczcie, to będziemy doświadczali tego, że sami się musimy zmagać, kiedy przyjdą chwile próby, kiedy wielu z nas zmaga się z tą głupią kwarantanną i z tymi wszystkimi takimi głupimi, trudnymi dla nas doświadczeniami. Mówię o tym głupimi, bo to nikt nie jest mądry, nikt nie wie, jak się zachować. I one nas przytłaczają. Jeżeli ja nie pamiętam o tych wszystkich obietnicach, to myślę, że sam się z tym zmagam. A Jezus mówi, nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. A Jezus mówi, dam wam parakleta, pocieszyciela, aby z wami był na zawsze. A więc także wtedy, kiedy brat i siostra nie mógł przyjść na Eucharystię, czy nie mógł przyjść na inne nabożeństwo, był z wami. Ale jeśli człowiek nie pamięta tego, jeśli to, przepraszam za wyrażenie, albo wyleci z głowy, albo nigdy w głowie się nie zatrzymało, no to wtedy okoliczności nas miażdżą. To wtedy jesteśmy podobni do ludzi świata, którzy nie mamy nadziei. A my przecież mamy nadzieję. Ludzie świata mogą nie widzieć Ducha Świętego. Ale dzieci Boże, którzy przyjęli Jezusa w swoim sercu jako świętego, dzieci Boże mogą. Bo Jezus powiedział, Duch Święty będzie z wami na zawsze. Także zobaczcie, jakie tu dzisiaj słowo jest piękne. Zaczynamy teraz te najbliższe 2 tygodnie. To jest, moi drodzy, to jest już to wyciągnięcie ręki w stronę Ducha Świętego. Od piątku zaczyna się już nowenna przed zesłaniem Ducha Świętego. Czyli już w waszych izdebkach, już w waszych pokojach modlitwy, już można wołać: Duchu Święty, przyjdź. To już od piątku się zaczyna ten błogosławiony czas nowenny. I teraz, kończąc to rozważanie, święty Jan Paweł II, ten, którego Bóg dał Kościołowi, proszę sióstr i braci, zastanawiałem się, co najbardziej charakterystyczne z tej służby świętego Jana Pawła II. Różne były pomysły, ale w ostatni piąteczek papież emeryt, senior Benedykt, napisał list do Kościoła w Polsce na stulecie urodzin świętego Jana Pawła II. Już jest na naszej stronie internetowej. Jutro będzie zadany na
dla tych, co chodzą po ścieżce życia. Dzisiaj tylko podaję informację, że tam już jest. I ojciec Benedykt napisał takie słowa. Już na pierwszy rzut oka okazało się, że Jan Paweł II budził nowe zachwycenie się Chrystusem i Jego Kościołem. Najpierw jego słowa na rozpoczęcie pontyfikatu, zawołanie: nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. To są według mnie, według ojca Benedykta, według innych badaczy, to są najważniejsze słowa świętego Jana Pawła II. Nie bójcie się, otwórzcie drzwi na oścież Chrystusowi. I to jest to dziedzictwo otwierania drzwi Chrystusowi, chcemy przyjąć. I niech ono w nas pozostanie, pamiętać o tym również, że to ja mam otworzyć drzwi Chrystusowi. Resztę, moi drodzy, zachęcam do lektury na naszej parafialnej stronie internetowej. Przepraszam, dzisiaj się lekko wydłużyło, ale w końcu raz na 100 lat przypadają urodziny świętego Jana Pawła II, więc to jest taka mowa urodzinowa, więc dlatego ciut dłużej się wymsknęło dla Bożej chwały i dla naszego pożytku. Amen.